Rozmowa punkt dziewiąta.
Naszym gościem jest Marek Budniak, radny Zielonej Góry, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Witaj, Janusz Rzeczkiewski. Dzień dobry, panie radny.
Kłaniam się państwu. Witam pana dyrektora.
No, w tym tygodniu sporo mówimy o premierze Janie Olszewskim i tu warto słuchaczom, którzy może tego nie wiedzą, przypomnieć, że Marek Budniak w czasach, kiedy premierem był Jan Olszewski, właśnie był wicekuratorem oświaty. Jest pan także historykiem i z tej pozycji ocenia postać premiera dziś. Tak się wszyscy zastanawiają, co z tego dziedzictwa Jana Olszewskiego zostaje dla nas, co najlepszego powinniśmy wyciągnąć i o czym pamiętać, wspominając właśnie tę postać.
Może troszkę szerzej rozpocznę, także pana doktora przepraszam i państwa, bo pan zaczął od tego, że byłem wicekuratorem. Ale przede wszystkim moje związki z Janem Olszewskim no właśnie mają jakby to miejsce wtedy, kiedy on był, ja już byłem wicekuratorem, kiedy on nastał jako premier i troszkę później jeszcze dłużej, ale chcę zacząć od tego, jak to się stało, że zostałem wicekuratorem, bo okrągły stół i później całe przekształcenia, czy tutaj ktoś mówi koniec komunizmu, taki kontraktowy, to dla mnie to było zaangażowanie się, że tak powiem, takie, jak to się mówi, wtedy oficjalne, otwarte, bo można było. I włączyłem się bardzo w odbudowę struktur Solidarności Nauczycielskiej w naszym województwie, wtedy zielonogórskim. No, byłem między innymi delegatem nie tylko zjazdu na zjazd nauczycieli, ale też i jakby na zjazd Solidarności, ten drugi zjazd Solidarności, który odbywał się w Sopocie.
Który to
jest
rok?
Istotne. To jest 89 rok, kwiecień. I proszę państwa, w ten czas, to znaczy tu jak szczególnie, powiedzmy, dużo było tych spotkań właśnie w sferze, znaczy w tej sferze oświaty, szkolnictwa i tak dalej. Tutaj jeździliśmy dość często, bo dość regularnie, chyba raz w miesiącu nawet te zjazdy były. I wtedy po prostu no, zastanawialiśmy się, jak przekształcić, w jakim kierunku i wtedy przygotowywaliśmy między innymi podstawy ustawy o, czy takie główne zręby, założenia ustawy o systemie oświaty w Polsce, bo przecież oświata była komunistyczna, cała ideologia, struktura, że tak powiem, no może struktura to jest...
Wiele
tak,
obszarów do zmiany, tak,
ale
program
do czego właśnie tak jest, ale do czego zmierzam? Ja byłem wtedy osobą, powiedzmy, jedną z takich może istotniejszych, ważniejszych tutaj i jedną z ważnych momentów w przekształceniach polskiej oświaty to było, że trzeba było poprzez konkursy powoływać nowych kuratorów oświaty w województwie. W ten czas odbyły się w naszej strukturze wojewódzkiej w Zielonej Górze takie prawybory. Było nas tam kilkoro starszych, młodszych i tak dalej. Ja należałem do tej kategorii młodszych. No udało mi się, że praktycznie zdobyłem wszystkie głosy tych, powiedzmy, takie wewnętrznych wyborach i zostałem jakby wskazany na kandydata Solidarności w konkursie na kuratora województwa zielonogórskiego. I później odbywa się konkurs i przegrywam. I zostaję kuratorem. Przegrywam na rzecz pana Stanisława Rzeźniczaka. Osoby już wtedy bardzo zasłużonej i znanej też, ale po prostu kojarzone przede wszystkim ze środowiskami katolickimi w Zielonej Górze. I przegrywam, dowiedziałem się później szczegóły od pana senatora Piotrowskiego, jak to się odbywało. I to ma związek z premierą Olszewskim.
To właśnie czekam na ten związek.
Ale pokazuję, no więc właśnie. To był czas, gdzie tylko się dało, i to było takie zaskoczenie dla takiego młodego działacza Solidarności, żeby jednak, bo ja byłem utożsamiany jakby ze zmianą, z takim, jak to mówiono wtedy, nową miotłą, powiedzmy z taką dekomunizacją, wyrzucaniem.
Z tym ostrym kursem.
Ostrym kursem właśnie, w którym Solidarność też szła. I gdzie tylko się dało, po prostu trzeba było to usteczniać, nie? Albo spowalniać. Nie? I raczej gwarantem takiego jakby zachowania między innymi stanowisk przez dyrektorów, tak, to był Stanisław Rzeźniczak, no bo między innymi też pełnił funkcję w jakimś tam czasie dyrektora, czy jednego z dyrektorów.
Czyli bardziej ewolucja, mniej rewolucja.
Tak, no i się okazało, że przegrałem między innymi, że senator Piotrowski oddał swój głos raczej na uspokojenie sytuacji, nie? No, potem po kilku miesiącach jednak pan Stanisław Rzeźniczak zaproponował mi współpracę i zostałem wicekuratorem.
No dobrze, ale Jan Olszewski był zwolennikiem tego ostrego kursu?
Ostrego kursu, właśnie. Tyle, że no powiedzmy oczywiście wszystko bardzo pragmatyczne, poukładane i po prostu rozmawiamy o tym, nie? Że Polska musi jednak inaczej powiedzmy być wysterowana albo w innym kierunku, i wszystkim w kierunku zachodnim, takim bardziej, że tak powiem, szeroko wolnościowym, a nie poprzez jakieś służby specjalne, że tak powiem, układanym poprzez stare powiązania z Rosją i tak dalej, z Kremlem. Także i istotne było też to, że od jesieni 91 roku zaczęliśmy już wprowadzać w oświacie tą nową ustawę, nad którą też pracowaliśmy. Na czym my się skupiliśmy tu, w naszym województwie i czym ja się też naraziłem, muszę powiedzieć, bo potem się okazało, że kiedy nastąpiła kolejne, powiedzmy już po upadku rządu Olszewskiego, nastąpiły kolejne wybory i jakby taka dekomunizacja, powrót, no powiedzmy, nasze ugrupowania prawicowe straciły, a właściwie komuniści wrócili znowuż do władzy. Ja musiałem odejść, nie? Między innymi, chociaż to było na takiej zasadzie, że panu Rzeźniczakowi nakazywano nowe czynniki polityczne, czyli tak, nie będę już nazwiska wymieniał, ale pamiętam dokładnie, kto się w to angażował. Między innymi mój kolega, który dzisiaj siedzi w jednej ławie jako radny, Andrzej, tak, Brachmański, bo wtedy był jednym z takim nowo wyrośniętym posłem, powiedzmy, lewicy.
Baron SLD.
Tak jest. Tak. No i musiałem odejść, ale to znaczy naciski były na pana Rzeźniczaka takie, żeby po prostu odwołał swojego wicekuratora. Tego, który był jakby utożsamiany z tym ostrym kursem, czyli tak powiedzmy po linii pana Olszewskiego. Bo ja uważałem, że trzeba dekomunizować. To znaczy oczywiście nie było żadnych podstaw do tego prawnych wtedy. No ale po prostu jeżeli były sytuacje takie, gdzie mieliśmy pewien problem personalny, no to po prostu raczej stawałem...
Rozumiem, dlatego osoba premiera Jana Olszewskiego będzie pan ją chował w życzliwej pamięci i duży sentyment pan będzie miał.
I w tej ustawie myśmy się bardzo skupili. Ja osobiście uruchomiłem pewien zespół ludzi, który pracował nad tłumaczeniem. Jeździliśmy po województwie, spotkaliśmy się z dyrektorami. Tak. Co to znaczy chrześcijańskie wartości w systemie oświaty polskiej?
Był problem ze zrozumieniem tego?
Był wielki problem ze zrozumieniem.
Dlaczego? To znaczy, na przykład w jakich obszarach?
W czasie był jeszcze. Mhm. Dlatego my na przykład wymyślili coś takiego, żeby po prostu osoby znane, na przykład ze świata sportu, pokazać, że oni też są ludźmi na przykład wierzącymi, że to nic takiego strasznego, przerażającego nie jest, bo dyrektorom to się kojarzyło tak, że komitet, powiedzmy, partyjny, czy tam czerwoni, zostają zastąpieni przez czarnych, nie? Po prostu na takiej zasadzie. A to chodziło o pokazanie normalnego człowieka w normalnym, że tak powiem, wydaniu, bo żyliśmy w nienormalnym systemie wcześniej.
No właśnie,
nie?
To jak słyszy pan teraz...
Czy ktoś ma przekonania chrześcijańskie, albo ich wcale nie ma też, to też wszystko jest jakby
dobrze,
pokładane
to jak
normalnie.
Słyszy pan... W tej chwili, bardzo przepraszam, panie Marku, jeśli słyszy pan w tej chwili program Wiosny Roberta Biedronia, który mówi otwarcie o tym, że religia ma wyjść ze szkół, że ma być podatek kościelny, że taca ma być opodatkowana, to co pan sobie myśli?
To znaczy, ja myślę, że to
Ma pan takie déjà vu, że gdzieś już to słyszałem?
Nie, no to znaczy, to jest przede wszystkim jakaś taka propaganda trochę demagogiczna. No powiedzmy, że taki produkt marketingowy w tej chwili, żeby po prostu nową siłę, że tak powiem, tutaj jakaś nowa siła polityczna powstała. Może jednak ona w jakiś tam sposób zagrozi PiS-owi, temu kierunkowi.
No, sondaże pokazują, że na razie zagraża Platformie Obywatelskiej, która traci poparcie na rzecz właśnie Wiosny.
Tak, także tutaj uważam, że polska konstytucja, jaka jest, taka jest, ale mimo wszystko sprawy w stosunku z Kościołem są poukładane i nie ma żadnego powodu jakiegoś niepokoju, bo że trzeba rozdzielać jeszcze Kościół od państwa i tak dalej, bo to zostało, powiedzmy, w cywilizowanym naszym, na tym etapie tak rozwoju historycznego poukładane jest właściwie w tej chwili. To znaczy, to jest pewna ideologia, no to powiedzmy ta bardzo skrajnie już lewicowa. Także na tym nikt specjalnie niczego nie ugrał, nie? No ale po prostu chwilowo jest to takie w tej chwili nośne, żeby się wyróżnić, jakby idziemy do przodu. Także no to są, oczywiście żyjemy w wolnym, otwartym, demokratycznym państwie i jak najbardziej każdy może. Jeżeli to społeczeństwo w tej chwili do czegoś jest potrzebne, no to po prostu oddaj swój głos, jakieś tam poparcie. Ale no, ja tego nie widzę specjalnie jakby wielkiej przyszłości dla tego typu ruchów. I także,
co dalej z inicjatywą, by jeden ze skwerów nazwać imieniem Pawła Adamowicza? i propozycjami, by ronda w Zielonej Górze odpowiednio, jedno bodaj przy centrum przesiadkowym, drugie gdzieś na Jędrzychowie, nosiły miano odpowiednio profesora Lecha Kaczyńskiego i Ryszarda Kaczorowskiego, prezydentów, którzy tragicznie zginęli w katastrofie smoleńskiej.
Dla mnie to jest przykład taki ewidentny, jak nie potrafimy ze sobą do końca rozmawiać i rozumieć swoich intencji. No bo powiedzmy, wcześniej było tak, że inicjatywa PiS-u i nie tylko PiS-u, powiedzmy, związana z nadaniem jakiegoś ważnego miejsca, ronda, ulicy Lecha Kaczyńskiego, była torpedowana przez Platformę Obywatelską. No teraz Platforma Obywatelska naraz się obudziła, bo też ma, jak to się mówi, ten, przepraszam, że za ten taki taką przenośność, że jednak ręka w nocniku, bo w sumie tego Pawłowskiego, że Pawłowicza, jak powiedzmy to wszystko...
Adamowicza,
przepraszam, jak to wszystko, powiedzmy, w polityce różne gry są, powiedzmy, czasami jesteśmy za, czasami przeciw, a generalnie po prostu też byli przeciw, no ale teraz okazuje się, że można na tym coś jeszcze wygrać. No to ja myślę, że jeżeli to tak stanęło, no to po prostu będziemy rozmawiali. Oczywiście, no ostatecznie... Tylko, że wydaje mi się, że w przypadku tutaj no, jest tragedia i nieszczęście i to jest zbrodnia, którą na pewno, jak to się mówi w podręcznikach i w historii zapamiętają, ale też i społeczeństwo, które jest żyjące, to jednak trochę trzeba jeszcze odczekać po prostu, powiedzmy, przyjrzeć się temu wszystkiemu i tak dalej, bo po prostu no, dzisiaj nawet przed chwilą dyskusja jakaś znowu powiedzmy gdzieś była, bo media wywołują, ale politycy przede wszystkim wokół tego, że jest zbyt dużo takich niewiadomych historii jeszcze związanych z prezydentem Adamowiczem. I to po prostu, no tutaj, tu wydaje mi się, że żałoba, którą rok się przeżywa, jest takim czasem bardzo potrzebnym po prostu, żeby każdy sobie z tym trochę pochodził i pożył, a nie tak na hura i tak dalej, bo mamy rok wyborczy.
Platforma wyszła przez szereg trochę
moim zdaniem tak za szybko, nie? Po prostu, zdecydowanie za szybko, nie?
Marek Budniak, radny klubu Prawa i Sprawiedliwości w Zielonogórskiej Radzie Miasta, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.